Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzecia niedziela Wielkiego Postu, rok A. Z Księgi Wyjścia. Lud był bardzo spragniony wody i dlatego narzekał tam na Mojżesza, mówiąc: czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, żebyśmy tu przez ciebie spragnienia wymarli razem z naszymi dziećmi i zwierzętami? Z psalmu 95. Dalejże: złóżmy pokłon, padnijmy przed nim na twarz, wypłaczmy się przed Panem, który nas stworzył. Z listu świętego Pawła do Rzymian. A nadzieja nie sprawia zawodu, bo dzięki danemu nam Duchowi Świętemu miłość Boga przepełnia nasze serca. Z Ewangelii według świętego Jana. Ponieważ Jezus był zmęczony drogą, usiadł przy tym źródle. Była godzina mniej więcej 6. Przyszła wtedy pewna kobieta z Samarii, by nabrać wody. Jezus odezwał się do niej: daj mi pić. Siostry i bracia, przekonujemy się na własnej skórze i oglądają to wszystko nasze oczy, że Słowo Boga rzeczywiście jest aktualne, że ono wychodzi naprzeciw naszym pragnieniom, sytuacji naszego życia, tego wszystkiego, co dzieje się w ostatnich dniach, również zachęty do tego, by pozostać w domach, by nie narażać ani siebie, ani innych na niekonieczne i niepotrzebne doświadczenia chorobowe. Pan dzisiaj daje nam Słowo. Bóg zapewnia nas o swojej trosce. Co więcej, to jest Słowo dające życie. To jest Słowo, które naprawdę nakarmi i ono chce uwolnić nas od rozmaitych lęków i trudności. Jeszcze kilka dni, na pewno tygodni temu, kiedy wiedziałem, że w Wielkim Poście będzie właśnie ta liturgia, w zupełnie innym kierunku szły moje rozmyślania i moje słuchanie Boga na inne rzeczy. Miałem otwarte uszy. Ale skoro jesteśmy właśnie w takim miejscu historii świata, historii naszego życia, również historii zbawienia. Zatem pozwólmy sobie na spotkanie z tym Słowem, które do nas przychodzi, w którym Bóg przychodzi, by z nami się spotkać. Najpierw Księga Wyjścia, pierwsza część 17 rozdziału. Dwa razy Bóg objawia w tym rozdziale swoją łaskę, swoją chwałę i swoją troskę o Izraela. Ludzie zaczynają narzekać, najpierw zaczynają narzekać na Mojżesza. Doświadczają braku wody, czyli podstaw do tego, by przeżyć na pustyni, by przeżyć w czasie tej wędrówki. I oskarżają Mojżesza i Aarona, tak przeczytamy w Księdze Liczb w 20 rozdziale, który jest tekstem paralelnym do 17 rozdziału Księgi Wyjścia. Oskarżają Mojżesza i Aarona, że wyprowadzili ich, by zabić. Błogosławieństwo wydaje się być przekleństwem. Uwolnienie od śmierci, zamknięcie za nimi całej potęgi Egiptu w falach Morza Sitowia, dla nich już się nie liczy, bo teraz nie mają wody, bo teraz nie mają co jeść, bo teraz jest dla nich najważniejsze. Spojrzenie wstecz w ogóle się nie liczy. Nie ma żadnego znaczenia. Ogromna pokusa, by nie mieć pamięci. By nie pamiętać o błogosławieństwie. Teraz mi coś w życiu nie wychodzi, teraz jest bardzo trudna sytuacja, więc nigdy mi się nie udawało, więc zawsze Bóg był przeciwko, więc wciąż miałem pod górkę i tak dalej, i tak dalej. Mojżesz staje przed Panem, kiedy słucha tego przekleństwa, kiedy słucha tego narzekania, kiedy widzi, że jest bardzo realna groźba utraty życia. On się boi o swoje istnienie. A Bóg nie daje pocieszenia Mojżeszowi, tylko konkretne wskazówki, plan działania. Wyjdź przed lud, weź sobie kilku ze starszyzny, weź laskę, którą uderzyłeś Nil, stań przy skale. I teraz opis z Księgi Wyjścia i z Księgi Liczb nieco się różni. W Księdze Wyjścia mamy zapis: uderzysz w tę skałę i wypłynie z niej woda. W Księdze Liczb, w 20 rozdziale, przemów do skały, a ona wyda wodę. Uderz ją słowem, a nie kijem. Skutek będzie ten sam. Autor Księgi Wyjścia nie skupia się na niuansach, które są zawarte, które najwyraźniej były potrzebne tekstowi Księgi Liczb, ponieważ tam rzeczywiście Mojżesz nie tylko i nie tyle wypowiada słowo wobec skały, nie uderza skały słowem, ale dwa razy, być może dla jakiegoś udowodnienia sobie samemu, czy przekonania siebie, że to zadziała, uderza kijem tę skałę. No i rzeczywiście skała pęka i wypływa z niej woda. Autor biblijny napisze, że był to grzech Mojżesza i Aarona. Nie byli posłuszni słowu i nie przekazali słowa, ale wzmocnili je jakimś swoim działaniem. Księga Wyjścia nic o tym nie mówi, ale przechodzi od razu do doświadczenia Bożej pomocy podczas walki z Amalekitami. Bóg naprawdę chce się zatroszczyć o bezpieczeństwo, o życie swojego ludu. Myślę, że to słowo jest bardzo ważne i bardzo potrzebne nam właśnie dzisiaj. Wobec całej sytuacji, w jakiej znalazł się świat, Europa, Polska, a nasz Ojciec Wszechmogący chce nam powiedzieć właśnie tą liturgią, tym słowem, że On naprawdę troszczy się o każdego z nas, że nie jesteśmy Mu obojętni. Nawet jeśli mamy w swoim sercu ogromny wyrzut, nawet jeśli, jak to zostanie uwiecznione w nazwie miejsca tej próby, będziemy wystawiać Pana na próbę i rzucać obelgi. Massa i Meriba, wystawianie na próbę, rzucanie obelg. Bóg naprawdę daje pewność swojej interwencji i przekonuje nas tym słowem, że nic Mu się nie wymknęło z rąk, że On nie jest bezradny. Wystarczy uderzyć skałę słowem albo dotknąć jej kijem. Ona pęka i wypływa woda. Tam jest ukryte źródło. Nie o to chodzi, jak niektórzy interpretują, że serce Boga teraz jest niedostępne albo trzeba Go jakoś przebłagać, trzeba Go przekonać, trzeba wymusić na Nim teraz miłosierdzie. Nie, Bóg jest miłosierny cały czas. On chce, żeby nasze serca popękały. On dlatego daje swoje słowo, żeby to wszystko, co w nas zatwardziałe, zostało skruszone. Żebyśmy zobaczyli, że od momentu Chrztu Świętego w każdym z nas bije to źródło życia. Naprawdę, naprawdę jesteśmy wypełnieni łaską. Być może o tym już trochę zapomnieliśmy albo nie zwracamy na to uwagi. Dlatego komentarzem do tego czytania jest Psalm 95, bezpośrednio w swoich ostatnich wersetach odwołujący się do wydarzenia przy Massa i Meriba. Ale jak to przeczytamy w dedykacji, cały psalm jest pieśnią uwielbienia, wzajemną zachętą, by wielbić Pana, by ucieszyć się Jego błogosławieństwem, by stawać z ochotnym sercem i śpiewem, by wysławiać Jego łaskę, Jego potęgę, Jego miłosierdzie. I werset 6, który niesamowicie mnie ujął w tłumaczeniu Biblii pierwszego Kościoła, w tłumaczeniu księdza Popowskiego. Dalej, że złóżmy pokłon, padnijmy przed Nim na twarz. To jest akurat oczywiste wezwanie i zachęta, mobilizacja do tego, by stanąć przed Panem, by się przed Nim pokłonić, by oddać Mu chwałę. Ale zaraz dalej wezwanie, wypłaczmy się przed Panem, który nas stworzył. Biblia Tysiąclecia przetłumaczy, klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. Tłumaczenie z Septuaginty brzmi nieco inaczej. To jest ten czas. I wielu rzeczywiście płacze. Wielu jest przerażonych. Wielu doświadcza rozterki, wewnętrznych dylematów, lęku. Wielu jest chorych. Wielu przeżywa odseparowanie, kwarantannę. I wcale nie jest tak, żebyśmy udawali, że się nic nie dzieje. Albo żebyśmy pogrążyli się w rozpaczy. Ani jedno, ani drugie ekstremum nie jest dobre. Biblia podpowiada, wypłacz się przed Panem. On cię stworzył. On jest Bogiem. Nie bądź oporny w sercu. Daj swojemu sercu ten moment płaczu, to znaczy szczerości. Nie wstydź się pokazać Bogu swoich łez. Od razu przypominam się Apokalipsa. To zapewnienie w dwóch miejscach, że Bóg zwraca uwagę na każdą naszą łzę. On je zbiera. Bóg nasz nie jest Bogiem nieczułym. Akurat Ewangelia Jana, którą dziś już też czytamy w Słowie, o tym bardzo mocno świadczy. O wzruszeniach Jezusa. Jeśli potrzeba łez, wypłacz się, ale nie wchodź, nie pozwól sobie na rozpacz. Oddaj swoje łzy Bogu, zaproś Go. Nie bój się Jego troskliwości, Jego czułości. Przyjmij miłosierdzie, z którym przychodzi to słowo. Zobacz, że On daje nadzieję. On jest tym, który panuje. Trzecim słowem, które nas dzisiaj karmi, jest fragment listu apostoła Pawła do Rzymian, 5 rozdział. Werset 1, 2, a potem od 5 do 8. I właśnie ten 5 wers wybrałem jako słowo prowadzące nas w tym rozważaniu. Nadzieja nie sprawia zawodu, bo dzięki danemu nam Duchowi Świętemu miłość Boga przepełnia nasze serca. Tłumaczenie w lekcjonarzu zawiera to zdanie postaci: nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Tym głównym motywem jest woda, jest rozlanie łaski we wszystkich 4 tekstach. Ale zobaczmy, że ta woda, o której już powiedziałem wcześniej, ta łaska, ona przepełnia nasze serca. Paweł pisze wyraźnie do Rzymian, do tego kachalu, który jest też pokłócony, który się spiera ze sobą, do tej wspólnoty, w której wcale nie wszyscy są idealni. Paweł pisze do nich: dzięki Duchowi Świętemu, danemu każdemu z nas, miłość Boga przepełnia nasze serca. Weź tę miłość, podziel się nią. Pozwól, niech ona wypłynie. Zobaczcie, siostry i bracia, to wezwanie papieża Franciszka, naszych biskupów, całego Kościoła, by okazywać sobie miłosierdzie. By okazywać sobie miłosierdzie również w ten sposób. Nie wychodzę z domu po to, żeby niepotrzebnie siebie ani innych nie narażać na chorobę. Chcę pomóc innym. Te wszystkie działania związane z wolontariatem na ten dzień, na czas, który przed nami. Miłość Boga przepełnia nasze serca i jest jasne, że nie możemy myśleć tylko o sobie. Bóg dziś w tej sytuacji naprawdę zaprasza nas do okazania miłości, do okazania miłosierdzia, do wykorzystania mądrości, daru rozumu we wszystkim, co się wydarza, we wszystkim, na co patrzą nasze oczy, czego jesteśmy świadkami, w czym musimy się odnaleźć. Bóg naprawdę odpowiada swoim słowem na to, co dzieje się dziś, teraz, tutaj. I to ostatnie, najważniejsze słowo. Ewangelia, 4 rozdział w redakcji świętego Jana. To pierwsza z 3 wielkich kateches, które Kościół głosił właśnie na tym ostatnim etapie, na tej ostatniej prostej przygotowania do chrztu. Kateches, które wyjaśniały i zapraszały do odkrycia Boga, który przychodzi, który łamie wszelkie schematy, właśnie dlatego, że zależy mu na człowieku. Pierwszą katechezą jest spotkanie z kobietą w Samarii, drugą jest uzdrowienie niewidomego, trzecią wskrzeszenie Łazarza. Dziś ta pierwsza. Przepiękne słowo. Chrystus zatrzymuje się w pobliżu miasteczka Sychar. Gdyby przetłumaczyć tę nazwę z języka hebrajskiego, to mielibyśmy miasto pijaków, pijane miasto. Trudno powiedzieć, skąd taka nazwa. I nie chodzi o to, żeby się teraz domyślać, czy próbować znajdować jakieś interpretacje, ale istotne jest miejsce, w którym zatrzymuje się Jezus. To jest studnia Jakuba. Ona znajduje się na polu, które Jakub przekazał swojemu synowi, patriarcha Jakub przekazał swojemu synowi Józefowi. I tam właśnie, na tym polu, zostały złożone kości Józefa po wyjściu Izraelitów z Egiptu. To miejsce było znakiem końca wędrówki Izraela do ziemi obiecanej. Historia niewoli kończyła się właśnie na tym polu. Dla każdego Żyda to było oczywiste, to było jasne. I znajdowało się tam źródło, była tam studnia, do której przychodzili po wodę mieszkańcy okolicy. Między innymi ludzie z Sychar. Jezus, jak napisze ewangelista Jan, siada przy tej studni w samo południe, najgorętsza pora dnia. Nikogo nie da się wtedy spotkać. Nikt nie przychodzi wtedy po wodę. Żeby nabrać wody, trzeba było przyjść albo rano, albo wieczorem. To było miejsce spotkań, to było miejsce, w którym można było poznać swojego współmałżonka, przyszłą żonę. Zresztą rabini mówili, żeby za dużo przy studniach nie rozmawiać, po to, żeby nie było podejrzenia o jakąś nieczystość, o umawianie się na intymne spotkania, które były grzechem. Ale historia Izraela, szczególnie historia patriarchów Izraela, pokazywała, że właśnie przy studni zarówno Izaak, jak i Jakub znaleźli swoje żony. Izaak tam poznał Rebekę, Jakub poznał Rachelę. Niezwykle istotne miejsce, które pierwotnemu kościołowi też odkrywało tę drugą warstwę znaczeniową tekstu. Święty Jan, my wiemy o tym doskonale, on pisze swoją Ewangelię już po wielu przemyśleniach, kiedy jest w niewoli na wyspie Patmos, kiedy jest w miejscu, które nie daje żadnej nadziei. On tam właśnie odkrywa prawdę. Przed nim Bóg odkrywa rzeczywistość. Powstaje apokalipsa. Jan tam pisze z uczniami swoją Ewangelię. Jezus, który przychodzi do studni, jest Bogiem, który szuka człowieka, który chce wejść w relację. Wydaje się, że Jezus czeka właśnie na tę kobietę. Pozornie bez sensu, w południe nikogo nie będzie. A jednak przychodzi kobieta, która dzień w dzień pewnie przychodziła właśnie o tej porze, żeby nikogo nie spotkać. I zaczyna się rozmowa. Jezus od razu ucina wszelką dwuznaczność. Odkrywa jej prawdę. Odkrywa to, co jest w niej ukryte. I być może właśnie dlatego ona nie chciała się pojawiać przy studni, gdy było większe skupisko ludzi. Może nie chciała rozmawiać o swoim życiu, może nie chciała być wytykana palcami, może już wiele razy tego doświadczyła i ogarniał ją taki zwyczajny ludzki wstyd. Przecież ludzie wiedzieli, że była żoną kilku kolejnych mężczyzn. Wiedzieli, że mężczyzna, z którym jest teraz, nie jest jej mężem, nie ma oficjalnego związku. Była narażona na ostracyzm. A co robi Jezus? Kiedy Kościół czytał ten tekst, było jasne. Jezus nie trzymał się tradycji starszych. Przełamał tę niechęć, która była między Żydami a Samarytanami. 200 lat wcześniej jeden z królów izraelskich najechał na sanktuarium samarytańskie na górze Gerizim, zniszczył prawie do fundamentów. Samarytanie w odpowiedzi wiele lat później chcieli zniszczyć świątynię w Jerozolimie, kiedy Żydzi z północy przechodzili przez ziemię Samarytan pielgrzymce do świątyni jerozolimskiej, mogli się spotkać nie tylko z niechęcią, mogli się spotkać z aktami agresji. To nie było dobre miejsce na rozmowę Żyda z Samarytanką. To nie były dobre okoliczności. To nie był dobry czas. Jezus pokazuje, że nie ma dla niego niewłaściwego czasu, niewłaściwego miejsca i niewłaściwej osoby. I myślę, że to jest dla nas dziś najważniejsze, żeby zobaczyć, że Bóg z każdym z nas chce wejść w relację, tak intymną, tak wewnętrzną. Chce pokazać, jak bardzo kocha. On nieustannie szuka tych relacji. On ma w sobie taką niesamowitą, niepojętą niecierpliwość, by nas znaleźć, by nas odnaleźć. Zachowanie nieszablonowe, wymykające się prawu. Ale w tym chodzi o miłość. Bóg szuka kontaktu i zaczyna się od zwyczajnego daj mi pić. Daj mi swoje serce, daj mi się napić Twoim życiem, daj mi się nasycić Twoim życiem. Chcę Cię poznać, chcę wiedzieć o Tobie wszystko, chcę wiedzieć kim jesteś, chcę Cię kochać bez udawania, bez nakładania masek, bez manipulacji. Kocham prawdę o Tobie. Może właśnie ten czas, w którym więcej chwil będziemy spędzać w domu, jest nam również dany po to, by trochę siebie odkryć, by odkryć swoich najbliższych, by zobaczyć, jacy jesteśmy, by się przyjrzeć swojemu sercu, również swojej relacji z Bogiem, ale też swojemu patrzeniu, swojemu widzeniu naszych sióstr i braci, szczególnie tych najbliższych bliźnich. Daj mi pić, daj mi się napić. Jednocześnie to jest zachęta, by zobaczyć, że to Bóg otwiera przed nami nasze serce. Że On rozrywa, rozbija tę skałę po to, żebyśmy wrócili, żebyśmy zauważyli chrzcielne źródło, które wciąż chce bić nowym życiem, nową wodą, nową łaską. Na każdy dzień, na wszystko, co przed nami, na wszystko, co w nas. Jeśli uważnie przeczytamy to słowo, to zobaczymy, że Jezus jest niesamowicie delikatny. On zna całą prawdę o tej kobiecie. Jan Ewangelista zapisuje ten fakt. 5 mężów, ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. I nic więcej. A przecież rozmawiali ze sobą naprawdę długo. Bóg jest delikatny. On nas nie poniży, on nie odbierze nam godności. Nawet w takim osobistym, intymnym spotkaniu z każdym z nas. Dlatego święty Paweł wcześniej mówił o tym Duchu Bożym, który jest rozlany, o tej miłości Boga, która przez Ducha Bożego przepełnia, przelewa się z naszych serc. Bóg naprawdę chce nas uchronić od tego doświadczenia poniżenia, pogardy. Kiedy demon przychodzi i pokazuje nam nasze życie, pokazuje nasze grzechy, właśnie po to, żeby nas upokorzyć. Po to to robi. Kiedy Bóg przychodzi i pokazuje nam nasze grzechy, to od razu, momentalnie, w tym samym momencie, nawet jeszcze uprzedzając prawdę o nas trudną, bolesną, zapewnia o łasce. Wyciąga ręce, które są rękami miłosierdzia. Wyciąga dłonie, w których jest prawdziwe życie. Niczym nieskrępowana łaska. I to może nas zmieniać. To właśnie zmienia życie. Dlatego wszyscy, którzy usłyszeli świadectwo tej kobiety i zaczęli przychodzić do Jezusa, potem mówią, już wierzymy nie tylko dzięki temu, co powiedziałaś, ale poznaliśmy Go. Widzimy Go. Wierzymy Jego Słowu. Ale początkiem było jej Słowo o Jezusie. I w niej też wiele się zmieniło, skoro od wstydu przeszła do ewangelizacji. Może warto sobie dzisiaj też zadać takie pytania. Czego się wstydzę? Czy się wstydzę Chrystusa? Bo przecież skoro On z nią zrobił taką historię, to może jesteśmy zaproszeni do bardzo podobnych sytuacji, wydarzeń, historii. Miejmy serce otwarte na wszystko, co nam daje Pan, do czego Bóg nas zaprasza. Niech łaska i miłosierdzie naprawdę szeroko rozleją się. Właśnie w tym czasie, w tej sytuacji. Niech Jego błogosławieństwo, niech Jego miłosierdzie ogarnie was wszystkich. Amen.
Słowo o słowie.